Mateusz 4, rozdział 23 wiersz. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. Mateusz 9:35 jest podobne miejsce. I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował Ewangelię o Królestwie i uzdrawiał wszelką chorobę i wszelką niemoc. Mateusz 24:14. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. Tak zastanawiałem się, że właściwie głosząc Ewangelię nieczęsto i niewiele mówimy o Królestwie. Raczej jakby zapytać, jakby kogoś z nas ktoś zapytał, o czym jest Ewangelia, to myślę, że większością odpowiedzi by były, że o zbawieniu, o pojednaniu się z Bogiem, o życiu wiecznym, o zmianie życia. Nie wiem, można to różnie formułować. Raczej głosząc Ewangelię bardziej mamy na myśli indywidualnego człowieka, jego stan stosunków z Bogiem, jego nawrócenie się do Boga i to, żeby on odwrócił się od grzechu, żeby się pojednał z Bogiem, żeby się nawrócił, żeby się stał dzieckiem Bożym. Natomiast, i to jest oczywiście słuszne, ale właśnie Pan Jezus głosił równolegle, jak gdyby, właśnie Ewangelię o zbawieniu, Ewangelię o Królestwie. I kiedy zacząłem ten temat, tak chciałem się trochę przygotować, wziąłem konkordancję, też w komputerze program biblijny, okazało się, że zacząłem się w tym gubić, dlatego że to jest niesamowicie obszerny temat. I tak trochę opadły mi ręce, dlatego że tego jest tyle, że trzeba by jakiś kurs semestralny poprowadzić czy coś. Ale postaram się przynajmniej niektóre myśli podkreślić, które mnie bardzo inspirowały, kiedy się temu przypatrywałem, kiedy się nad tym zastanawiałem. Jeżeli Ewangelia jest o Królestwie, to jak ona właściwie brzmi? Co to jest ta Ewangelia, czyli dobra nowina o Królestwie? I znowu Pan Jezus był w tym bardzo konkretny i bardzo jednoznaczny i też uczniom kazał to samo głosić. To brzmiało bardzo prosto. Przybliżyło się Królestwo Niebios. Albo przybliżyło się Królestwo Boże. I znowuż mógłbym cytować tu cały szereg miejsc, gdzie jest ten zwrot, ale wszyscy znamy przeważnie i myślę, że mi uwierzycie, że mogę trochę zaoszczędzić czasu właśnie nie czytając i nie szukając tych wersetów. Może tylko przeczytamy Łukasza, 9 rozdział, a wiersz 2, gdzie właśnie Pan Jezus posyła swoich uczniów, zwłaszcza 12, dał im moc i władzę nad wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorób. I posłał ich, aby głosili Królestwo Boże. I oni właśnie szli i głosili, że się przybliżyło Królestwo Boże. I tak się zacząłem zastanawiać, skoro takie było zwiastowanie Jezusa i apostołów, to znaczy, że do tej pory Królestwa Bożego nie było, albo Królestwo Boże było po prostu daleko. Oczywiście Bóg króluje w niebie i niebo jest Jego Królestwem, ale tu na ziemi On miał lud Starego Testamentu i czy wtedy można powiedzieć, że to było Królestwo Boże, kiedy On powołał Abrahama, potem patriarchów i potem miał już lud izraelski z Egiptu, wyprowadził przez Mojżesza i tak dalej. Otóż nie było w Starym Testamencie Królestwa Bożego, w tym sensie, w jakim ono było zwiastowane przez Jezusa. To wynika jasno już z tego, że Pan Jezus właśnie głosił, że się przybliżyło, ale zauważyłem, że On powiedział takie dziwne słowa o Janie Chrzcicielu, że Jan Chrzciciel jest największym z proroków Starego Testamentu, że nie było proroka większego od Jana Chrzciciela, ale powiedział, że najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy niż Jan. I to jest też dowodem, że nie byli w Królestwie Bożym ani Mojżesz, ani Eliasz, ani Daniel, ani Izajasz i tak dalej. Bo Jan był większy od nich, dlatego że on już poprzedzał tego Króla, który przyszedł, Jezusa Chrystusa. A więc o Królestwie Bożym na ziemi jest mowa dopiero, kiedy przyszedł Jezus Chrystus. Wtedy dopiero się przybliżyło Królestwo Niebios. I dla Żydów to miało swój wydźwięk. My wiemy, że oni mieli w Starym Testamencie swoją państwowość. Później zostali wzięci do niewoli i oni cały czas upatrywali przywrócenia tego Królestwa Izraelskiego. I Pana Jezusa pytali, czy w tym czasie odnowisz Królestwo Izraelowi. I były proroctwa, to oni wierzyli tak na podstawie proroctw starotestamentowych. Było ich bardzo dużo tych proroctw, właśnie mówiących o tym, że Królestwo Dawida zostanie odnowione i będzie trwać na wieki. I oni tego upatrywali i wyobrażali sobie to tak politycznie po prostu. Ale Pan Jezus nie po to przyszedł, nie szedł tą drogą. I jest taki moment, Jana 6 rozdział zdaje się, gdzie jest powiedziane, że chcieli Jezusa porwać i obwołać królem. Ale on tym nie był zainteresowany. To, że się przybliżyło Królestwo Boże, że się przybliżyło Królestwo Niebios, nie na tym polegało, że zostanie zlikwidowana rzymska okupacja i że zasiądzie król tam żydowski i będzie suwerenne państwo żydowskie. To oczywiście Bóg przyobiecał, ale w Bożych planach było coś daleko, daleko, niezmiernie, coś wyższego, coś, co swoim zasięgiem i swoim znaczeniem i swoją jakością miało nieskończenie przewyższyć te oczekiwania, jakie właśnie wtedy miał lud żydowski. I kiedy była mowa o tym, kiedy właśnie Jezusa pytali, to w Ewangelii Łukasza 17 rozdział, a 20 wiersz, są takie znamienne słowa. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie, ani nie będą mówić, oto tutaj jest, albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. I właśnie Pan Jezus przyszedł jako emisariusz Królestwa Bożego, jako ten pierwszy, pierworodny nowego stworzenia. Przyszedł i głosił, że się przybliżyło Królestwo Boże, że się przybliżyło Królestwo Niebios. Ale ono powiedział, nie przychodzi dostrzegalnie. Jest pośród was, jest w waszych sercach. On był jako pierwszy. Znamienna jest jego rozmowa z Nikodemem, kiedy on powiedział do Nikodema, musicie się na nowo narodzić. Jeśli się nie narodzicie z wody i z ducha, nie możecie widzieć Królestwa Bożego. a kawałek wierszy, kilka wierszy przed tym czy potem, nie może wejść do Królestwa Bożego. To się nie narodzi z wody i z ducha. I to jest coś, co zaistniało dopiero z przyjściem Jezusa Chrystusa, dopiero ze złożeniem Jego ofiary odkupieńczej. I tego nie było w Starym Testamencie. Nie był ani Mojżesz, ani Eliasz, nie byli narodzeni z ducha. Duch Święty ich był nad nimi i posługiwał się nimi. Ale to było coś zupełnie innego i dlatego każdy, ten najmniejszy nawet w Królestwie Niebios, jest większy od tych ludzi Starego Testamentu. Właśnie dzięki temu, że jest narodzony na nowo. I właśnie to Królestwo, które się przybliżyło, to nie tylko zmiana władzy, to nie tylko zmiana jakiegoś ustroju, jakichś praw czy zasad funkcjonowania. Nie tylko zmiana osoby na tym stanowisku króla, ale to jest królestwo zupełnie innej jakości. Królestwo niebios, jak mówi nazwa. Królestwo Boże, czyli coś, co przychodzi z góry, co jest całkiem niepodobne do niczego tutaj na ziemi. Co jest zupełnie nieporównywalne z tymi wszystkimi ziemskimi królestwami. I oczywiście jest wiele takich miejsc w Piśmie Świętym na temat królestwa, które mówią o tym właśnie Królestwie Niebios, o Królestwie Bożym, w takim aspekcie tym doczesnym, tym niewidzialnym, kiedy ono jest w sercach. I jest na jednym miejscu napisane, że Pan Jezus wyrwał nas z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego. Pan Bóg nas przeniósł. I w tym sensie to Królestwo jest, ono zaistniało z chwilą, kiedy Jezus Chrystus złożył ofiarę przebłagalną. Jest ogromnie wiele miejsc i warto może, teraz nie damy rady to wszystko wyczerpać, warto wziąć sobie konkordancję albo właśnie prześledzić, co mówi o Królestwie Niebios czy o Królestwie Bożym Słowo Boże. No, ja tylko zacytuję tak kilka wersetów. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Najmniejszy w Królestwie Niebios większy jest niż Jan Chrzciciel, to już mówiłem. Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy porywają je. Nadeszło do was Królestwo Niebios. To Pan Jezus powiedział, jak mu zarzucali, że przez Belzebuba wygania demony. On mówi, jeżeli ja palcem Bożym wyganiam demony, to nadeszło do was Królestwo Boże. Pan Jezus o Królestwie Bożym mówił bardzo wiele w podobieństwach. Wiele podobieństw zaczynał. Podobne jest Królestwo Niebios do, i teraz wymieniał, do pszenicy i konkoru, do ziarnka gorczycznego, do kwasu, do skarbu ukrytego w roli, do kupca szukającego pięknych pereł, do sieci zanurzonej w morze, do króla, który się rozliczał ze swoimi dłużnikami, do gospodarza najmującego robotników, do winnicy, do króla, który sprawił wesele swojemu synowi, do 10 panien i może jeszcze więcej, chyba nie wszystkie sobie zanotowałem. I właśnie ogromny zakres informacji na temat Królestwa Niebios, na temat Królestwa Bożego jest w Słowie Bożym zawarty w postaci podobieństw właśnie, które wypowiadał Pan Jezus. I tak się zastanawiałem, dlaczego On to robił, bo jest takie miejsce, może pamiętacie u Izajasza w 6 rozdziale, że będą patrzeć, a nie będą widzieć, będą słuchać, ale nie będą takie coś tam jest powiedziane i to jest kilka razy właśnie zacytowane w Nowym Testamencie, w Ewangeliach, kiedy pytali Pana Jezusa, dlaczego Ty mówisz w podobieństwach? I te sformułowania, one są chyba bodajże w trzech Ewangeliach i w każdej troszeczkę inaczej to zdanie brzmi. I jest tak, że kiedy się czyta, to człowiek nie jest pewny, czy to miało, czy ten fakt, że Pan Jezus przekazywał te informacje w podobieństwach, czy to miało ułatwić słuchaczom zrozumienie tych jego myśli o królestwie, czy też utrudnić. Bo miejscami to brzmi tak, jak gdyby właśnie to miało utrudnić. Gdy się tak zastanawiałem, to taką odpowiedź, takie zrozumienie otrzymałem, że jedno i drugie. Po prostu są różnego rodzaju ludzie i są tacy, których serca są otwarte na Boże działanie, a są tacy, którzy są zamknięte, którzy umysłem tylko. I dla jednych wtedy ta mowa podobieństw ułatwia sprawę, bo się to staje przystępne, się to staje takie bardzo namacalne te różne zależności, te różne rzeczy. A dla innych ludzi właśnie o innej mentalności, takich jakichś skomplikowanych, może to utrudnić. I chyba tak powinno być, że nie w stosunku do wszystkich jednakowo wyraziste jest Słowo Boże. I właśnie to jest znamienne, że Pan Jezus zawarto tą naukę w tak wielu różnych podobieństwach i my często o tym mówimy, my często te podobieństwa analizujemy, głosząc Słowo Boże, rozmawiając o Słowie Bożym. Ale ciekawe właśnie, że te wszystkie podobieństwa właśnie dotyczą Królestwa Niebios. Tej Bożej sfery tutaj na świecie, w tym obcym, wrogim jak gdyby środowisku, gdzie panuje dotychczas książę tego świata, który się zbuntował przeciwko Bogu. I przyszła jak gdyby taka enklawa, jak gdyby takie przyszło, przyszła inwazja. Przyszedł Jezus Chrystus jako pierwszy w tym królestwie, a później zaczęli do Niego wchodzić ci, którzy się rodzili z wody i z ducha i wchodzą aż do dzisiejszego dnia. I ci, którzy tu stawali przed chwilą, oni właśnie wchodzą do Królestwa Bożego, które jest teraz na ziemi, które jest pochodzenia niebiańskiego. To nie jest zmiana wiary, zmiana światopoglądu, zmiana przynależności kościelnej. To jest przejście ze śmierci do życia, z mocy szatana do Boga, z ciemności do światłości. I to jest kolosalna różnica. I właśnie to Pan Jezus przedstawiał. I jest dobrze mieć tego świadomość, że to niezmiernie głęboko sięga, daleko głębiej niż nawet my jako już chrześcijanie może wieloletni sobie uświadamiamy, jak głęboko sięgają te różnice, jak tu nie ma właśnie żadnych punktów wspólnych właściwie. Ale jest ciekawe, że właśnie oprócz tego niewidzialnego, doczesnego Królestwa Bożego, które teraz stanowi lud Boży, Jego Kościół, zbiór tych wszystkich odrodzonych, wywołanych z tego świata, którzy się narodzili na nowo i weszli do Królestwa Bożego. Jest oczywiście wiele w listach apostolskich takich miejsc, które mówią, że nie ma udziału w Królestwie Chrystusowym i Bożym żaden rozpustnik, tam chciwiec i tak dalej, bałwochwalca. A więc jest to obszerna nauka, z której możemy czerpać też informacje, jak się sprawować, ale istotne jest to, że człowiek się rodzi do Królestwa Bożego, że nie wchodzi tam po prostu przez zmianę swoich zachowań, czy swoich przekonań, czy swoich przyzwyczajeń, tylko po prostu staje się uczestnikiem nowego życia, niebiańskiego życia, które pochodzi z Boga, które przyszło z nieba. I tak mi się podoba właśnie ewangelista Mateusz, jako jedyny używa tego zwrotu Królestwo Niebios. Pozostali ewangeliści mówią Królestwo Boże, ale to jest to samo właśnie. I jedno i drugie świadczy o tym jednoznacznie, że to jest coś, co jest nie z tej ziemi. I Pan Jezus mówił, ja nie jestem z tego świata. A po swoim zmartwychwstaniu, po założeniu już Kościoła, powiedział właśnie do swoich uczniów, wy nie jesteście z tego świata. Świat, co jest, jego miłowałby. A że nie jesteście z tego świata, to was nienawidzi. Ale jest jeszcze dalszy aspekt właśnie bardzo ważny tego Królestwa Niebios. Ten pierwszy to jest ten doczesny, ten aktualny, niewidzialny. Ono jest pośród nas, ono jest w nas. My jesteśmy Jego obywatelami. Naszym Królem jest Jezus Chrystus. Śpiewaliśmy to przed chwilą. Jest to w wielu naszych pieśniach. Ale jest Królestwo w aspekcie przyszłości, widzialne. I ono przyjdzie. I znowuż kilka miejsc, które właśnie mówią o tym aspekcie przyszłym Królestwa. Nie każdy wejdzie, nie każdy, który mi mówi Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, tylko ten, który pełni wolę Ojca mojego. Wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu, z północy od południa, zasiądą w Królestwie Niebios. A tam są bardzo poważne słowa. Synowie Królestwa zostaną precz wyrzuceni. Ale w to nie chcę teraz wchodzić. Sprawiedliwi zajaśnieją w Królestwie Ojca swego. To jest mowa o przyszłości. Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie większa niż faryzeuszy uczonych w piśmie, żadnym sposobem nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Przyszła matka synów Zebedeusza z prośbą, żeby ci dwaj jej synowie siedzieli po prawicy i po lewicy w Królestwie Twoim. Odziedziczcie Królestwo przygotowane wam od założenia świata. To jest z tego podobieństwa o tych, którzy tam pragnąłem, daliście mi jeść, daliście mi pić, łaknąłem, daliście mi jeść. Przyjeżdżaliście mnie, odwiedzaliście mnie w więzieniu. Do nich było powiedziane, odziedziczcie Królestwo przygotowane wam od założenia świata. Pan Jezus kiedy ostatnią wieczerzę spożywał z uczniami, powiedział, że nie będzie już pił z tej latorośli, aż dopiero będzie pił w Królestwie Ojca mego. Józef z Arymatei jest powiedziane, że był członkiem tej Rady Żydowskiej i on też oczekiwał Królestwa Bożego. Ujrzycie Abrahama, Izaka, Jakuba w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych, powiedział kiedyś Pan Jezus, zasiądą w Królestwie Bożym. Wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. To jest ważne miejsce, to jest u Łukasza 21. I to może przeczytam, dlatego że to jest w tym aspekcie właśnie przyszłości. 31 wiersz. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest Królestwo Boże. A więc jest inny jeszcze aspekt tej Ewangelii o Królestwie. Ten jeden jest ten, że my właśnie indywidualnie wchodzimy i stajemy się obywatelami tego Królestwa. I jako lud Boży tutaj jesteśmy właśnie na tej ziemi, już w Królestwie Bożym, chociaż w tym obcym otoczeniu, ale jako obywatele Królestwa Bożego, nie z tego świata. Dlatego nas świat nie lubi i szatan nas nie lubi i szatan nas atakuje. Dlatego właśnie musimy toczyć bój, że nie jesteśmy z tego świata, że jesteśmy tu jak gdyby obcy. Ale właśnie ten drugi aspekt mówi o przyszłości. I z całej nauki Nowego Testamentu i Starego Testamentu wynika, że właśnie Kościół jest tutaj po to, aby przygotowywać nadejście tego Królestwa w tym aspekcie przyszłości. Już widzialnie, kiedy przyjdzie Jezus Chrystus, kiedy rozprawi się z wszystkimi królestwami, z wszystkimi władzami tego świata, nie tylko tymi fizycznymi, tymi politycznymi, ale przede wszystkim z duchowymi, tymi zwierznościami, mocami, które są wysoko, aby właśnie objąć królowanie. I jest wiele, wiele tekstów na ten temat. Po prostu Królestwo Boże, które teraz jest w niebie, obejmie swoją zasięgiem ziemię. I ziemia się stanie częścią Królestwa Bożego. I zasiądzie tu Król właśnie, Jezus Chrystus, którego teraz już wyznajemy naszym Królem. I On jest naszym Królem, ale oczywiście świat Go nie uznaje za Króla. I pewnie w żadnych wyborach demokratycznych by nie został wybrany, nie wiem. Ale On i tak będzie Królem. I właśnie ten aspekt tego Królestwa jako sprawy przyszłości staje się aktualnie coraz bardziej jak gdyby żywy, coraz bardziej aktualny, dlatego że po prostu to, co się dzieje na świecie, jak gdyby wszystko zmierza ku dramatycznym rozwiązaniom. Nie wiemy o różnych rzeczach, które mają miejsce i właśnie nie ma rozwiązań po ludzku. Nie leżą rozwiązania w ludzkich siłach. Można by wymieniać tu te najbardziej palące problemy ludzkości, które tak bardzo ludzie się wysilają, żeby właśnie rozwiązać, żeby jakiś ład zapanował, żeby jakiś na świecie wreszcie był, żeby można było jakoś się rozwijać miarowo i to wszystko się nie udaje. Ani pod względem politycznym, wiemy, że jest terroryzm, wiemy, że są te wszystkie, ani pod względem ekonomicznym, wiemy, że większość ludzi świata żyje w skrajnej nędzy, ani pod względem opanowania chorób, ani pod względem ekologicznym, po prostu niszczeje ziemia, niszczeje woda, niszczeje powietrze. I to wszystko jak gdyby sprawia, że mimo wszelkich wysiłków cała ludzkość jak gdyby się pogrążała w coraz to większym zamieszaniu, coraz to większej bezradności. I według Słowa Bożego ludzie tego nie opanują. Ludzie nie rozwiążą tych problemów zadawnionych, ale dopiero rozwiąże je przyjście Królestwa Bożego i ustanowienie Jezusa Chrystusa jako Króla nad całą ziemią. I to się staje takie bardzo konkretne, to już nie jakaś abstrakcja religijna, ale to jest i właśnie czytaliśmy tam Łukasza, że będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie wszystkim narodom, a potem przyjdzie koniec. I ja tak zauważam właśnie, że w miarę jak te problemy ogólnoświatowe i ta globalizacja i to wszystko, co się z tym wiąże i te różne zderzające się kierunki sprzyjają temu, że to zwiastowanie o Królestwie Bożym się staje coraz bardziej aktualne i coraz bardziej pożądane i coraz bardziej konieczne. Dlatego, że coraz więcej będzie ludzi bezradnych i przerażonych po prostu bojących się, żyjących w obawie, lęku, a jedynie lud Boży wie, jak to wszystko się skończy. Jedynie lud Boży wie, jakie będzie tego rozwiązanie. I być może będą jeszcze straszne rzeczy, być może będą nawet, jak przewidują niektórzy, lokalne wojny nuklearne. Ale my wiemy, że to wszystko nie pogrąży świata, że ludzkość nie zginie w katastrofie nuklearnej, że z tego wszystkiego wyjdzie zwycięsko królów, króli, panów, pan, że on obejmie panowanie, że on i właśnie on jako jedyny sobie z tym wszystkim poradzi. On jako jedyny ma i moc, i środki, żeby to wszystko opanować, żeby to wszystko ustawić i ułożyć. I to jest właściwie jedyna nadzieja dla świata. I my mamy to zwiastowanie. My jako lud Jego Królestwa mamy właśnie mieć tą świadomość i mamy z tym iść do ludzi tego świata. I myślę, że właśnie ewangelizacja tego czasu ostatecznego będzie w coraz większej mierze obfitować w ten element właśnie, że jedynie Królestwo Niebios jest nadzieją dla świata. Jedynie rządy Jezusa Chrystusa, fizyczne, literalne, tu na ziemi, kiedy On przyjdzie, zasiądzie i zacznie porządkować to wszystko, są nadzieją dla ludzkości, są nadzieją też dla pojedynczego człowieka. I tu przypomina się początek Kościoła, początek zwiastowania Ewangelii, gdzie ci pierwsi chrześcijanie byli przekonani, że to nastąpi niebawem i oni to zwiastowali. I to budziło niesamowity sprzeciw. Wiemy, że tam w jednym miejscu się oburzyli, głoszą, że jest inny król, Jezus. To są Dzieje Apostolskie 17. Na innym znowu miejscu oskarżyli apostołów, że głoszą obyczaje, których nie wolno nam jako Rzymianom zachowywać. Bo oni głosili, że królestwo należy do Jezusa Chrystusa. I my nigdy nie będziemy się zajmować polityką w tym sensie, żebyśmy organizowali jakiś ruch oporu, żebyśmy myśleli o jakichś tam dywersji, czy podkładaniu bomb, czy czegokolwiek. Nie o to chodzi. Ale nie możemy ukrywać, że należymy do innego królestwa. Działamy dla innego króla. Mamy zupełnie inny rodzaj życia i inne zasady i że one w końcu zapanują na tym świecie. I że one są nadzieją dla tego świata. I wiemy dobrze, znamy tą modlitwę pańską, której też i używamy. I tak wiele, wiele milionów chrześcijan ją zmawia. Ale ona właśnie mówi, przyjdź królestwo Twoje. Ona właśnie tego dotyczy, że każdy z nas jako obywatel Królestwa Bożego, jako dziecko Boże, człowiek narodzony na nowo, pragnie tego i modli się o to i prosi o to i w ten sposób przybliża niejako tą chwilę, kiedy to się stanie. Można by wiele tu cytować miejsc. Ja przeczytam z objawienia Jana tak tylko takie migawki 3:11-15 wiersz. I zatrąbił siódmy anioł i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i pomazańcowi Jego i królować będzie na wieki wieków. A więc jest mowa wyraźnie o panowaniu nad światem. Objawienie 19:6 jest napisane: i usłyszałem jakby głos licznego tłumu, jakby szum wielu wód, jakby huk potężnych grzmotów, które mówiły: Alleluja, oto Pan Bóg nasz Wszechmogący objął panowanie. I jeszcze 12 rozdział, 10 wiersz objawienia. I usłyszałem donośny głos w niebie mówiący: teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. I tak samo jak Słowo Boże wyraźnie mówi o tym, że będzie królował Jezus Chrystus nad całą ziemią, i jest wiele proroctw już w Starym Testamencie, nie mamy czasu, żeby do tego wchodzić, ale tak samo wyraźnie Pismo Święte naucza, że Jego lud, Jego wybrani, Jego odkupieni, czyli ci, którzy teraz są obywatelami tego Królestwa Niebios tutaj na ziemi, czyli my między innymi, jeżeli możemy to sobie powiedzieć, będziemy królować razem z Nim. I objawienie Jana 5 rozdział 10 wiersz mówi tak. Może już 9 dla kontekstu. I zaśpiewali nową pieśń tej treści: godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia, języka i ludu i narodu, i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. Już wcześniej, już apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, drugi rozdział, 12 wiersz, mówi wyraźnie: prawdziwa to mowa, jeśli bowiem z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. Jeśli się Go zaprzymy i On się nas zaprze. Jeśli z Nim wytrwamy, z Nim też królować będziemy. I jeszcze jedno miejsce, objawienie Jana, drugi rozdział, 26 wiersz. Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami. I kiedy tak się przypatrujemy obecnym tym w świecie różnym ruchom i siłom i zawirowaniom, to można by różne rzeczy komentować w tym kontekście właśnie Królestwa Bożego. Ale jedno jest istotne. Wiele proroctw, szczególnie Zachariasz, Daniel i tak dalej, mówi o tym, że konkretnie wiadomo już, gdzie będzie stolica tego przyszłego królestwa nad całym światem, że tą stolicą będzie Jerozolima, że tam właśnie zasiądzie król królów i pan panów. I właśnie kiedy popatrzymy na dzisiejsze wydarzenia i na historię ostatnich dziesięcioleci, to widzimy, że coraz bardziej cała polityka światowa koncentruje się wokół tego punktu, wokół Jerozolimy, wokół Bliskiego Wschodu. I ja nie chcę wchodzić w szczegóły, choć to byłoby może i ciekawe, ale trzeba tu mieć na uwadze, że oprócz tego, co widzimy, oprócz tych widzialnych różnych wypowiedzi polityków i posunięć i tak dalej, jest cały duchowy świat za kulisami, który jest istotniejszy jeszcze w tym. Ci politycy poszczególni, Bush czy tam Blair czy tak dalej, to są aktorzy, ale świat duchowy, nadziemskie władze i zwierzchności tutaj są czynne właśnie i wszystko zmierza do tego, Bóg działa w tym kierunku, a szatan ze swoimi legionami przeciwdziała i chce to wszystko udaremnić, chce to wszystko uniemożliwić, posługując się tymi, którzy mu są posłuszni, którzy są na jego usługach. Ale tak czy inaczej, tam się wszystko skupia coraz bardziej. I to jest właśnie taki dzwonek alarmowy, że to wszystko jest coraz bliżej. Że to już nie pokolenia, ale że to już lata i może niewiele tych lat, kiedy to wszystko się skulminuje. Dlatego, że Słowo Boże o tym mówi wyraźnie. Proroctwa w objawieniu Jana i już proroctwa w Starym Testamencie u Zachariasza, 12 rozdział szczególnie, właśnie mówią, że tym punktem centralnym, o którym cały świat będzie dźwigał ten ciężki kamień Jerozolimy i nie da rady udźwignąć i bardzo się pokaleczy przy dźwiganiu tego kamienia. I właśnie może przeczytajmy z Zachariasza 12 rozdziału choć kilka wierszy. I kiedy właśnie patrzymy na te wydarzenia światowe, to tak jakbyśmy patrzyli na zegar. I tak jak gdyby to wszystko nam uświadamiało, że wręcz czasem wstrząsało nami, że to wszystko jest tak bardzo blisko. To jest strona 1015, Zachariasz 12, drugi wiersz. Oto ja uczynię z Jeruzalemu puchar taczania się dla wszystkich ludów wokoło. Niedola dotknie także Judę przy oblężeniu Jeruzalemu. W owym dniu uczynię z Jeruzalemu ciężki kamień dla wszystkich ludów. Każdy, kto go będzie podnosił, ciężko się zrani, gdy zbiorą się przeciwko niemu wszystkie narody ziemi. Nie chcę wchodzić w szczegóły, ale właśnie wchodzimy w ten okres dziejów świata, właśnie pod koniec, kiedy się przybliża Królestwo Niebios bardzo szybko i to przyjmuje takie dramatyczne formy. I te duchowe fakty, które znamy z proroctw, które znamy z Pisma Świętego, zazębiają się w niezliczonych zależnościach właśnie z tymi widzialnymi już rzeczami, o których czytamy w gazetach. I to jest takie alarmujące, a jednocześnie dopingujące i zachęcające, bo Pan Jezus mówił, jak to będziecie wszystko widzieć, jak świat będzie drżał z trwogi i lęk bezradnych narodów będziemy widzieć, to wy się wyprostujcie i podnieście wasze głowy. I to jest naszym zadaniem w tych czasach. To jest tylko świadectwem, że Słowo Boże jest prawdziwe i że ono się wypełni aż do końca. Że szczęśliwy koniec jest tego całego dramatu, bo Jezus Chrystus zapanuje. I Izajasz w 11 rozdziale ma taki wspaniały opis tego, taką migawkę do tego Królestwa Mesjańskiego. Izajasz 11, strona 760, może od 6 wiersza. I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Ciele i lwiątko i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. Jeszcze jest jedno miejsce u Habakuka, które też mówi, że ziemia będzie napełniona znajomością pańską. I Pan Jezus, kiedy odchodził, powiedział, czyńcie uczniami wszystkie narody. A do Rzymian 1:5 jest takie słowo, ja go przeczytam. przez którego otrzymaliśmy łaskę i apostolstwo, abyśmy dla imienia Jego przywiedli do posłuszeństwa wiary wszystkie narody. Po co? Jako przygotowanie tego królowania Jezusa Chrystusa i nadejścia Królestwa Niebios. I jeszcze podobne miejsce, Rzymian 16:26. Ale teraz mówi tam o tajemnicy objawionej i przez pisma prorockie według postanowienia wiecznego Boga obwieszczonej wszystkim narodom, żeby je przywieźć do posłuszeństwa wiary. I to jako obywatele Królestwa Niebios. Teraz, aktualnie, w tej sytuacji jest naszym zadaniem iść i głosić Ewangelię o Królestwie wszystkim narodom, aby je przywieźć do posłuszeństwa wiary. I wiecie, kiedy się tak rozglądam po świecie i słucham różnych wieści, to bardzo się cieszę, kiedy widzę właśnie, że to się dzieje. I takie podam tylko trzy migawki, takie króciutkie spostrzeżenia, które wybrałem, czy to z lektury, czy z kaset, których słuchałem z usługą różnych osób. W Chinach jeden z przedstawicielami władz, które nie wiedziały, że on jest misjonarzem. Uważali go za biznesmena, który tam będzie inwestował, więc go tam podejmowali, gościli i tak dalej. I w rozmowie mu zaczęli mówić o chrześcijanach. Ci komunistyczni tam przywódcy obecnych Chin. I zaczęli mu opowiadać, wyobraź sobie, że chrześcijanie to potrafią uzdrowić chorego. Wyobraź sobie, że chrześcijanie potrafią wygonić demona. Wyobraź sobie, że nawet potrafią wskrzesić zmarłego człowieka. I to jest takim świadectwem, że nie tylko już ludzie, którzy żyją tam wokół chrześcijana, wokół tych chrześcijan, ale nawet władze kraju wiedzą, że jest taka moc. I to się staje taką zbiorową świadomością. I kiedy będzie coraz gorzej, kiedy będą coraz częstsze sytuacje bez wyjścia, to będzie miało ogromne znaczenie. Drugi taki przykład jest z Ugandy, gdzie ten pastor, który usługiwał, mówił tak, że jak jest jakiś taki wielki problem w kraju, na przykład susza gdzieś tam w jakiejś okolicy i tak dalej, to ludzie dzwonią do stacji radiowych, do stacji telewizyjnych i mówią, niechże się chrześcijanie modlą. Skontaktujcie się z chrześcijanami i niechże oni się modlą. Bo już kilka było właśnie takich przypadków, że modlitwy chrześcijan zjednoczonych wokół tego wspólnego celu, wokół swojego posłannictwa uratowały kraj, tam zażegnały jakiś konflikt etniczny, znowuż tam coś innego i ludzie już mają to w świadomości, więc jeżeli tam w programie jest tak, że nie bardzo widać wyjścia, to od razu się im nasuwa wyjście i biorą telefon, przecież chrześcijanie mogą się modlić i to zostanie rozwiązane. I ostatnio właśnie w tym tygodniu słuchałem kasetę z usługą Carlosa Anacondi. To jest taki już starszy, sędziwy, można powiedzieć emerytowany ewangelista argentyński, ale on jeszcze aktywnie pracuje, nie jest bezczynny. I on opowiadał, że w tych dużych miastach argentyńskich jest sprawą taką bieżącą, że chrześcijanin idzie, czy tam grupka chrześcijan widzą jakiegoś potrzebującego nędzarza, czy ułomnego i tak dalej, więc z nim nawiązują rozmowę, mówią mu o Chrystusie i się z nim modlą. I bardzo często ten człowiek upada pod mocą Bożą, na ulicy. I W normalnej sytuacji wtedy można by oczekiwać, że policjant się zainteresuje, co oni mu zrobili. Pewnie go pobili, pewnie coś, ale mówi w ogóle nie, bo policjanci już wiedzą, o co chodzi. Policjanci już tyle razy to widzieli i tyle razy się przekonywali, że nikt nie skrzywdził tego człowieka, że po prostu dla nich to jest normalne, że ludzie się modlą na ulicy i że ktoś upada. I jeszcze drugi przykład. Tam dużo takich opętanych się zdarza, że wręcz leży i wałkuje się, tarza się i z pianą na usta i tak dalej. No i biorą takiego i wiozą do szpitala. To w szpitalu są oburzeni, po co wyście go przywieźli? Przecież my nie możemy mu pomóc. Tam do namiotu zawieźcie, gdzie się modlą o takich, bo tylko tam mu mogą pomóc. I mnie to bardzo cieszy, dlatego że to widzę właśnie w tym kontekście. Lud Boży przygotowuje teren, który ma zająć Król Królów i Pan Panów, nasz Król Królów, który się stanie Królem Królów całej ziemi. I to jest naszym takim ogromnym zaszczytem, ogromnie zaszczytnym zadaniem, że my to możemy robić, będąc obywatelami Królestwa Niebios. I o tym mówi Słowo Boże na wielu, wielu miejscach. Apostoł Piotr w swoim liście 1 Piotra 2,9 mówi, ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Więc to jest nasz obowiązek. W jakim celu? W tym celu, aby przywieźć do posłuszeństwa wiary wszystkie narody, kto się da, a kto nie, aby przynajmniej zetknął się z tym faktem, że właśnie jest lud Boży, że jest tu ta enklawa Królestwa Niebios. I jak zaczną się te wydarzenia dramatyczne, to wtedy właśnie to się ludziom rozjaśni. Ja wierzę, że Król Królów, kiedy przybędzie, to ogromna większość ludzkości, tej znękanej tymi wszystkimi kataklizmami i problemami i klęskami, będzie go witać z radością i po prostu z zachwytem jako wyzwoliciela, jako wybawiciela, właśnie dlatego, że się poprzez nas, poprzez chrześcijan, poprzez lud Boży zetknęli z tym, że on jest czymś realnym, że jego królestwo jest realne, pełne mocy nadnaturalnej. I właśnie to jest ogromny przywilej móc reprezentować Króla Królów. I do Efezjan 3,10 jest też takie znane miejsce, które właśnie mówi o tym, że teraz właśnie poprzez Kościół, aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą i moc Bożą, dodałbym. I chwała Bogu, że to się dzieje. Chwała Bogu, że Duch Święty właśnie budzi Jego lud i sprawia, że Jego lud się wyprostowuje, że Jego lud coraz lepiej, coraz bardziej sobie uświadamia ten swój obowiązek, to swoje posłannictwo. I oby tak było i w naszym życiu. Ja się tak cieszę, jestem wdzięczny Bogu, że mogłem dożyć takiego czasu, gdzie tyle zachęcających, radosnych wiadomości dociera co chwila skądś i one wszystkie do jednego zmierzają. Na świecie się coraz bardziej ściemnia, coraz będzie trudniej, coraz bardziej dramatycznie, ale my mamy wyprostowywać się i podnosić nasze głowy i być żywymi świadkami o potędze Królestwa Niebios i naszego Króla Jezusa Chrystusa. Amen.